Pierwsza część naszego spotkania miała taki bardziej charakter, powiedziałbym, popularyzujący. W drugiej części posłużę się tekstami, będzie to bardziej przekaz sformalizowany, jako że posłużę się pewnymi tekstami, które wygłosiłem bądź będę wygłaszał na pewnych seminariach i konferencjach naukowych w Polsce, ale będą te informacje, które Państwu przekażę, będą dotyczyły znaczenia objawień maryjnych dla Kościoła. Innymi słowy, analizując fenomen objawień Matki Bożej, analizując status objawień prywatnych, pojawia się pytanie o sens i cel wspomnianych już objawień, skoro nic nowego nie wnoszą, bo nie mogą wnieść do objawienia powszechnego, które zostało zamknięte ze śmiercią ostatniego z apostołów. To pytanie, te kwestie, które zostały postawione, otwierają kolejne ważne pytanie. Skoro Bóg objawił wszystko, co jest konieczne dla zbawienia człowieka w Chrystusie Jezusie, to jak należy interpretować objawienia prywatne, które dokonują się w Kościele? Biorąc pod uwagę kwestię wszelkiego rodzaju objawień, zjawień, należy pamiętać, że ingerować w historię ludzkości w sposób bezpośredni może jedynie Bóg. I On jest pierwszym i głównym sprawcą wszelkiego typu objawień, zarówno tego publicznego, jak i tych prywatnych. Oczywiście może się posłużyć w realizacji swoich planów aniołami, świętymi pańskimi. Jednocześnie aktywność pośrednictwa świętych pańskich aniołów nie ma charakteru autonomicznego, ale jest ściśle podporządkowana woli Bożej, bo kiedy objawiają zbawczy zamysł Boga. To przypomnienie pozwala uzmysłowić nam, że objawienia prywatne wpisują się w ogólny kontekst epifanijnej aktywności Boga. I z tego chociażby względu zasługują one na uwagę teologów, którzy winni dostrzegać w tych wydarzeniach znaki czasu, poszukując odpowiedzi na pytanie, co Bóg chciał poprzez nie powiedzieć Kościołowi. W tym kontekście warto raz jeszcze powtórzyć pytanie, jaki sens i znaczenie mają współczesne objawienia Matki Bożej dla Kościoła, w tym dla Kościoła w Polsce. Pierwsza odpowiedź. W historii narodu wybranego Bóg niejednokrotnie posyłał swoich proroków z orędziem skierowanym do Izraela. Słowa skierowane do narodu wybranego były przypomnieniem o miłości Boga do swojego ludu, o wierności przymierzu zawartego na Synaju, a z drugiej strony wezwaniem do nawrócenia serca, do autentycznej miłości, wierności, zobowiązaniom wynikającym z zawartego przymierza. Pobożność winna wyrażać się również w relacjach międzyludzkich, opartych na sprawiedliwości, poszanowaniu, na godności drugiej osoby. Według Johannesa Lindloma prorocy byli całkowicie oddani duszą i ciałem Bogu. Były to osoby natchnione, które doświadczały Bożych objawów. Działali jako głosiciele, którzy publicznie ogłaszali to, co mieli do powiedzenia. Kiedy prześledzimy objawienia maryjne oficjalnie zatwierdzone przez Kościół, Lasaret w 1846 roku, Lourdes w 1858, Pontmain w 1871, Gieczwald w 1877, Fatima z 1917, Bano i Buerang 1932-33, można zauważyć również, że mają charakter prorocki. W Nowym Przymierzu wydaje się, że rolę prorocką przejęła Matka Najświętsza, która zwraca się do Kościoła z orędziem, akcentując wezwanie do nawrócenia, do pokuty, do modlitwy. Celem tych orędzi jest przemiana ludzkich serc, wyrażana w autentycznie wyznawanej wiary, która nie ogranicza się jedynie do gestów pobożności, lecz również wpływa na relacje międzyludzkie oparte na sprawiedliwości, na miłości, na prawdzie, na odpowiedzialności. W tym kontekście należy podkreślić, że objawienia te, mimo że noszą statut objawień prywatnych, to jednak posiadają wydźwięk eklezjalny, kościelny. Nie są bowiem skierowane do indywidów, lecz do wspólnoty Kościoła. Wzywają do podjęcia praktyk pokutnych, zachęcają do kultywowania tradycyjnych form pobożności, jak na przykład różaniec, do podejmowania również nowych form pobożności, jak na przykład nabożeństwo do pierwszych sobót miesiąca. Odpowiedź druga. Temat pamięci jest niezwykle istotny w historii Izraela. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy napomnienie: strzeżcie się, byście nie zapomnieli przymierza Pana Boga waszego, które zawarł z wami. Mojżesz przypomina narodowi wybranemu. Oprócz przymierza synajskiego, stary Izrael wymienia stworzenie człowieka, obietnice dane Abrahamowi. Te wielkie rzeczy zostały spełnione przez Boga. O nich właśnie Izrael winien pamiętać. W nich właśnie wyraża się Boża mądrość, Boży plan zbawienia człowieka, który realizuje się w historii. Dlatego wydarzenia winny mieć szczególnie żywe miejsce w pamięci Izraela, wszak one przypominały i przypominają o tożsamości narodu wybranego. Szczególnie istotne są w momencie próby, w momencie cierpienia, ucisku. Kiedy Izraelici są doświadczani przez ucisk, kierują swój umysł do historii, przypominają i rozpamiętują wielkie rzeczy, jakie Bóg uczynił ich ojcom. W psalmie 77 możemy przeczytać: wspominam dzieła Pana, zaiste wspominam Twoje dawne cuda, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach i czyny Twoje rozważam. Objawienia maryjne, jakimi są interwencje Matki Bożej w historii Kościoła, przypominają o nowym przymierzu, jakie zawarł Jezus z nami w wydarzeniu swojej śmierci i zmartwychwstania. Przypominają również o tym, że wszyscy ochrzczeni, będąc przyobleczeni w Chrystusa, stali się nowym narodem wybranym i nie mogą utracić własnej tożsamości, a tym samym więzi, jaka łączy ich z Chrystusem i płynących stąd zobowiązań. Błogosławiona dziewica jest pamięcią Kościoła. Jej macierzyńska posługa w Kościele obejmuje wszystkich zbawionych, począwszy od wieczernika, aż do końca czasów. Otacza podążający w pielgrzymowaniu wiary lud Boży swoją miłością i opieką. I w tym świetle objawienia maryjne jawią się jako znak tożsamości Kościoła danej epoki ze wspólnotą wieczernika. Pomostem, który łączy dwie różne epoki Kościoła, jest właśnie Matka Boża. Obecna w wieczerniku i obecna w danym partykularnym kościele danej epoki. Jej stała macierzyńska obecność w historii Kościoła została podkreślona przez Jana Pawła II, który zwrócił uwagę na tak zwane prawo wieczernika. Prawo, które aktualizuje się podczas spotkania wiernych różnych epok z Marią, Matką Jezusa. Przypomina o swojej macierzyńskiej funkcji, jaką pełni w Kościele i wobec Kościoła. Przypomina również o swojej trosce o Kościół podążający w pielgrzymce wiary. Przypomina również nam Matka Najświętsza o paschalnym zwycięstwie Chrystusa oraz o eschatologicznej rzeczywistości, do której Kościół pielgrzymujący zmierza. Trzecia odpowiedź na postawione na wstępie pytanie. Objawienia prywatne, będąc wydarzeniami dokonującymi się w historii, pozwalają przypomnieć, uświadomić sobie że Bóg udziela takich właśnie znaków, aby pogłębić naszą wiarę. Wiara karmi się i umacnia między innymi dzięki takim znakom. Jednocześnie takie znaki winny mieć charakter chrystocentryczny, to znaczy muszą być ukierunkowane na Jezusa Chrystusa. Wymiar kerygmatyczny, to znaczy przepowiadania prawdy, objawia się z całą oczywistością, kiedy objawienia prywatne potwierdzają prawdy wiary. Na przykład w 1854 roku został ogłoszony dogmat o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. 4 lata później Matka Boża w Lourdes przedstawia się jako niepokalane poczęcie. Innymi słowy, to objawienie potwierdza to, co Kościół poprzez papieża Piusa IX uroczyście ogłosił jako prawdę wiary. Podobnie miało się w Gierszwaldzie, gdzie również Matka Boża przedstawiła się dziewczynką jako niepokalanie poczęta, ale to w 1877 roku. Warto też zwrócić uwagę na to, że niejednokrotnie objawienia prywatne, chociaż niczego nowego nie wnoszą do objawienia powszechnego, objawienia Bożego, to zwracają uwagę na pewne elementy, na pewne aspekty, które są zawarte w objawieniu publicznym, w objawieniu powszechnym i są postrzegane przez właśnie to, przez Kościół, przez wiernych. Tym niemniej dzięki objawieniu prywatnemu możemy znacznie bardziej pogłębić naszą znajomość takiej bądź innej prawdy, takiej bądź innej tajemnicy. Na przykład miłosierdzie Boże jest zawarte w Piśmie Świętym, ale co by było, gdyby nie było dzienniczka siostry Faustyny? Jakże inaczej byśmy rozumieli i pojmowali tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Zatem dzięki objawieniom prywatnym niektóre aspekty, niektóre prawdy zawarte w objawieniu powszechnym mogą zostać pogłębione, ponownie odkryte, na nowo odczytane. Kolejna odpowiedź na pytanie dotyczące sensu i znaczenia objawień prywatnych. Objawienia te potwierdzają w konkretnych epokach niezmienność nauczania zawartego w Ewangelii przekazywanej przez Kościół. Szczególnie gdy chodzi o nauczanie moralne, o godność osoby, o jej niezbywalne prawa, wartości, o życie w prawdzie, o przynależność do Jezusa Chrystusa. Rozpowszechniane współcześnie opinie, że Kościół nie ma prawa wtrącać się w prywatne życie człowieka, podważanie, negowanie tradycyjnych wartości, wartości chrześcijańskich, na których oparta została cywilizacja chrześcijańska, w imię wolności bez granic i zobowiązań sprawiają, że człowiek traci punkt odniesienia w swoim życiu, staje się de facto niewolnikiem swoich własnych wyborów, doświadczając wewnętrznej pustki, braku sensu własnej egzystencji. Objawienia Matki Bożej przypominają nam również o grzechu, o potępieniu, mówi również orędzie fatyńskie. O grzechu, który nie zrywa tylko więzi chrześcijanina z Bogiem, ale również ma reperkusje społeczne, odciska się w życiu Kościoła. Niesprawiedliwość zamiast sprawiedliwości, pycha zamiast pokory, rządza władzy zamiast pokornej posługi, chęć dominowania człowieka nad człowiekiem, uprzedmiotowienie człowieka, pomniejszenie jego godności. Wszystko to przewinęło się przed naszymi oczyma, będąc świadkami totalitarnych ideologii, które doprowadziły do zniewolenia, do unicestwienia milionów istnień ludzkich. Grzechu takiej skali myślę, że można było uniknąć. Wezwanie do nawrócenia, do poprawy jakości życia, do odnowienia stosunków międzyludzkich miało zahamować pęd człowieka ku samozagładzie. Niestety hekatomba, jaką człowiek przygotował drugiemu człowiekowi, miała swoje miejsce przede wszystkim w sercu człowieka. Bóg nie karze człowieka, lecz respektując jego wolność, pozwala jemu działać, aby doświadczył, do czego prowadzi odejście od zasad wymienionych w dekalogu. Tragedie, których doświadczyła ludzkość, nie są karą za grzech człowieka wymierzaną przez Boga, lecz nade wszystko konsekwencją niemoralnej działalności człowieka. W tym kontekście objawienia maryjne jawią się jako matczyna interwencja, zwracająca uwagę na niebezpieczeństwo czyhające na uczniów Chrystusa, na współczesnych chrześcijan. Matka jest nade wszystko zatroskana o swoje dzieci, o zbawienie człowieka, spogląda na jego los, nie z perspektywy teraźniejszości, lecz wieczności, pragnąc, aby każdy uczeń Chrystusa dobrze wykorzystał swoje doczesne życie i osiągnął wieczność. Kolejna odpowiedź. Współczesnemu chrześcijaninowi wydaje się, że coraz bardziej staje się przysiąknięty mentalnością, która współcześnie dominuje, że wszystko może uczynić, że wszystko zależy od projektów, strategii, sondaży, ankiet, sprawozdań. Ale jakże często łatwo zapomnieć, że nie wszystko zależy od nas samych, od naszych wysiłków, lecz jakże wiele zależy od Boga i Jego łaski. Bóg jako byt doskonały, prosząc za pośrednictwem świętych pańskich, za pośrednictwem Matki Bożej o modlitwę, de facto nie potrzebuje naszych modlitw, bo one nie są w stanie niczego dodać do Jego doskonałości i majestatu. Natomiast to my potrzebujemy Jego łaski, Bożego wsparcia, Bożego błogosławieństwa. Stąd nawoływanie do modlitwy po to, aby więź z Chrystusem była trwała, była codzienna, była autentyczna, płynęła z serca. Bowiem autentyczna modlitwa to wyznanie wiary, to aktualizacja miłości wyrażonej w takiej formie do Pana Boga. Bez praktykowania modlitwy, której skutkiem jest Boża łaska, Boże błogosławieństwo, człowiek odkrywa swoją słabość, doświadcza własnej niemożności, własnej ograniczoności. Niejednokrotnie mogłoby się wydawać, że realizacja dobrych zamysłów wydaje się być absolutnie niemożliwa. Dlatego tutaj przychodzi mi na myśl objawienie Matki Bożej w Wieczwałcie. Dlatego też wobec często zadawanych pytań za pośrednictwem dwóch dziewczynek, Barbary i Justyny, na przykład czy polski kościół będzie uwolniony, czy osierocone parafie otrzymają swoich pasterzy, czy szpital mariacki w Olsztynie wróci do sióstr i tak dalej. Tych pytań jest całe mnóstwo. Jak się czyta te objawienia, czy raczej te relacje tych dziewczynek, jak opisywały Matkę Bożą i jakie pytania zadawały, jakie odpowiedzi słyszały, to jakby była konferencja prasowa, dosłownie. W każdym razie Matka Boża wobec tych wszystkich pytań daje jedną odpowiedź, którą wielokrotnie powtarza. Módlcie się i akcent kładzie na codzienną modlitwę, szczególnie modlitwę różańcową. W tym miejscu warto zauważyć, że zachęta do modlitwy różańcowej pojawia się również w Fatmie. Warto w tym miejscu podkreślić, że ta właśnie modlitwa zdaje się mieć wyjątkową wartość w oczach Matki Bożej. Kolejna odpowiedź na postawione na początku pytanie. Matka Najświętsza, objawiając się w niektórych miejscach na świecie, dla uwiarygodnienia swojej obecności pozostawia znaki, z którymi wiążą się nadzwyczajne łaski. Fatmie był to cud słońca oglądane na żywo przez blisko 50-tysięczny tłum, w Lourdes źródełko, które pomagało i pomaga odzyskać zdrowie, podobnie w Getrwałdzie, gdy Matka Boża prosiła o rozesłanie pod krzyżem płótna, które później miało służyć uzdrowieniu chorych. Powrót do zdrowia, cud dokonany w miejscach nadzwyczajnych interwencji Matki Najświętszej, to owoc przede wszystkim łaski Bożej, który przypomina o miłości Maryi do swoich dzieci, ale również przypomina o tajemnicy stworzenia, że Bóg uczynił człowieka i to, co, że Bóg stworzył człowieka i to, co stworzył, co uczynił, było bardzo dobre. Jednocześnie łaska uzdrowienia przypomina, że zbawczy plan Boga odnosi się do powrotu człowieka do pełnej integralności na ciele i na duszy. Stąd w sanktuariach maryjnych udzielane łaski dotyczą zarówno uzdrowień na duszy, tych jest najwięcej, jak i uzdrowień na ciele. Wiara ludu Bożego uznała pośredniczącą rolę Matki Najświętszej w rozdawnictwie tych łask, nazywając ją uzdrowieniem chorych. I przejdźmy jeszcze do jednego aspektu, po którym będzie krótkie podsumowanie. Objawienia maryjne są również swoistym znakiem czasu. Aby przedstawić głębiej to zagadnienie w tym kontekście, w tej perspektywie, najpierw należy zdefiniować, jak należy pojmować znak czasu. Jak zauważa jeden ze współczesnych autorów, nawet jeśli objawienie powszechne, objawienie Boże zostało dane ludzkości raz na zawsze, to wymaga ono wyjaśnienia i wskazania człowiekowi konkretnej epoki, człowiekowi żyjącemu w konkretnej epoce woli Boga. W takim właśnie kontekście dane wydarzenie staje się znakiem, które odnosi nas do niewidzialnej rzeczywistości. Czas jest darem Boga udzielonym ludziom po to, aby współpracując z Bożą łaską mogli wzrastać w zjednoczeniu z Chrystusem. W tym kontekście, w takiej perspektywie, znaki czasu odnoszą się do wydarzeń, które są powiązane ze zbawczą inicjatywą Boga wobec człowieka. Warto zauważyć, że w tej perspektywie objawienia maryjne pojawiają się w szczególnych momentach czasu i często motywują chrześcijan do podjęcia konkretnych inicjatyw w różnych sektorach życia społecznego. W takim ujęciu objawienia maryjne należałoby właśnie ująć jako znaki czasu. Innymi słowy, Bóg poprzez tego typu wydarzenia pragnie wyrazić swoją wolę, pragnie zwrócić uwagę na pewne aspekty, które być może wymagają poprawy. Jednocześnie, jak zauważają niektórzy ze współczesnych teologów, Kościół winien zawsze odczytywać wspomniane wydarzenia, wspomniane orędzia, zawsze, ale to zawsze w świetle Ewangelii. I jeśli chodzi o pewnego rodzaju syntezę tego, co zostało powiedziane, należy zwrócić uwagę, że nadzwyczajne interwencje Matki Bożej mają miejsce w sytuacjach wyjątkowych historii, kryzysów moralnych, czyli przesileń politycznych, niepokojów społecznych. Dokonują się w konkretnym momencie historii, stają się znakami czasu, mają wpływ, pewien wpływ na życie Kościoła, to znaczy dynamizują pobożność, duchowość wiernych, wpływają na pojawienie się nowych form kultu, form modlitwy. Co więcej, miejsca objawień stają się celami pielgrzymek, pojawiają się kapliczki, kościoły, które otrzymują status sanktuariów. Jednocześnie objawienia maryjne przypominają chrześcijanom, że Królestwo Boże nie jest z tego świata. Interwencje Matki Bożej, która z ciałem i duszą uczestniczy w niebieskiej chwale, stając się w ten sposób dla Kościoła znakiem pewnej nadziei, pozwalają nie zapominać, ku jakiej rzeczywistości pielgrzymujemy. Wobec przeróżnych prądów myślowych rozpowszechnianych przez środki przekazu, aby współczesny człowiek koncentrował się na dobrach przemijających, na ich konsumpcji, co więcej, starając się określić wartość człowieka nie przez jego człowieczeństwo, ale przez to, co konsumuje, co posiada, przytoczone słowa Chrystusa, że Królestwo moje nie jest z tego świata, nabierają szczególnej aktualności. Nie sposób nie przytoczyć w tym miejscu cennej wskazówki, cennej maksymy świętego Augustyna, który w wyznaniach stwierdzi: niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu. Objawienia maryjne przypominają człowiekowi prawdę o Bogu, o Jego Królestwie, o sensie ludzkiej egzystencji. Jednocześnie objawienia Matki Bożej przypominają prawdę o Bogu, którego współczesna kultura próbuje wymazać ze świadomości współczesnego człowieka. Odrzucenie, zanegowanie istnienia Boga prowadzi do relatywizmu, gdy chodzi o świat wartości, gdzie wszystko staje się względne, niepewne, płynne, w zmieniającej się rzeczywistości. Zderzają się w ten sposób dwa stwierdzenia zapisane na kartach Pisma Świętego. Co to jest prawda, wypowiedziane przez Piłata, oraz drugie, będące swoistym wyznaniem: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Objawienia Matki Bożej przypominają stałą aktualność objawienia Bożego, objawienia powszechnego, publicznego oraz to, że nie można usunąć z życia człowieka trwałego fundamentu, jakim jest Bóg. Zanegowanie tego przez człowieka prowadzi jego samego do tragedii. Wreszcie objawienia maryjne przypominają człowiekowi XXI wieku o integralnym przyjęciu w wierze całego objawienia Chrystusowego. Częściowe, wybiórcze, nacechowane egoistycznym konsumpcjonizmem, stosowanie się do prawd objawionych dla naszego zbawienia przez Chrystusa może okazać się niewystarczające do osiągnięcia życia wiecznego. Aktualność objawień maryjnych zaaprobowanych przez Kościół implikuje jeszcze inne konsekwencje, które odnoszą się do życia samego człowieka. Nie chodzi bynajmniej jedynie o nawrócenie tych, którzy są daleko od Boga, ale również o nawrócenie samych chrześcijan. Chodzi o to, aby pobożność nie opierała się jedynie na sentymentalnej uczuciowości i pogoni za ciekawostkami, za sensacjami, karmiącym jedynie ciekawość. Nie chodzi o promowanie coraz to nowych i modnych współcześnie form pobożności, ale o autentycznie przeżywaną wiarę, o świadectwo składane codziennie Chrystusowi, o życie w Chrystusie i z Chrystusem, o miłość do Kościoła wyrażającą się między innymi w obronie fundamentalnych wartości życia, jedności rodziny, sakramentalnej wartości małżeństwa, u podstaw których jest Chrystus wczoraj i dziś, ten sam, także na wieki. Dziękuję za uwagę.